Jaka zmiana?
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Jaka zmiana opowiemy o tym, co zmieniło się w planach budowy Katolickiego Centrum Kultury w Gdyni. Budynek ma powstać na terenie przy parafii Chrystusa Króla w Małym Kacku. Będzie tam nie tylko sala teatralna, filmowa czy studio nagrań. W planach jest także baza noclegowa oraz sale konferencyjne. Wbicie pierwszej łopaty nastąpi najprawdopodobniej pod koniec lutego. Jak przebiegają plany? Co się zmieni? Moim i Państwa gościem jest Jarosław Szydłak ze Stowarzyszenia Kack. Najpierw był pomysł, później plany, była zbiórka, a teraz dofinansowanie. Kiedy będziemy mogli wejść do nowego centrum, które powstaje w Gdyni?
Wejść mamy nadzieję, że będzie to możliwe na pewno na 10. kurtynę, czyli będzie to listopad 2025 roku, bo realnie planujemy, że proces budowy centrum potrwa około 2 lat, czyli rok bieżący i 2024. No i pewnie połowę 2025 roku to będzie taki moment urządzania centrum już w tą wersję nie tylko pod klucz, ale już taką funkcjonującą.
To się cofamy do samego początku. Skąd pomysł, żeby stworzyć takie miejsce?
Z własnych doświadczeń i własnych potrzeb osób, które tworzą Stowarzyszenie Kack, Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury, dlatego że zaczynaliśmy sami w 2009 roku jako grupa rodziców związanych ze szkołą podstawową prowadzoną przez siostry Nazaretanki w Gdyni i tam wówczas za przyzwoleniem ówczesnej siostry Marii, siostry dyrektor i jej prawej ręki siostry Katarzyny, zwanej przez nas po dziś dzień siostrą producent, powstała grupa teatralna rodziców. Zaczęliśmy tworzyć spektakle, zaczęliśmy spotykać się i zderzać się, no właśnie, z rzeczywistością takich amatorskich formacji teatralnych i jeszcze tych, które mają Pana Boga w nagłówku, czyli zostały nam na próby, na miejsca w ogóle spotykania się, bądź to salki parafialne, bądź niekoniecznie w sezonie zimowym ciepłe miejsca, jakimi są kościoły, zwłaszcza już poza godzinami liturgii. Zderzyliśmy się z tym, że chcemy robić dobre sztuki, chcemy robić je jak najlepiej, bez katolipy, no to okazało się, że trzeba oprócz własnych chęci, czasu i talentów jeszcze trzeba sięgnąć do własnych kieszeni i na przykład zakupić jakieś mikrofony, zakupić oświetlenie sceniczne, przygotować dekoracje, czyli znowuż jeszcze zakupić jakieś materiały. I do pewnego momentu tak działaliśmy. Kiedy to w 2016 roku z tych naszych działań, z tych naszych własnych spektakli zrodził się pomysł pod takim intuicją, czy może nawet naciskiem naszego już nieżyjącego przyjaciela świętej pamięci Marka Hermana, którego powołany wtedy do istnienia przegląd teatrów amatorskich Kurtyna nosi dziś imię. I z tej jego intuicji, czy z tego jego nacisku stworzenia przeglądu teatrów amatorskich, czyli dla takich grup, jaką sami byliśmy, okazało się, że tych grup nawet w samym tylko województwie pomorskim jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Dziś już wiemy po 7 edycjach Kurtyny, że w skali Polski to są setki formacji teatralnych
grających. I to na wysokim poziomie.
Na bardzo wysokim poziomie, czego przykładem, czy jakby dowodem są nie tylko wypowiedzi widzów, którzy na Kurtynę docierają, ale też zawodowców z dziedziny teatru, tutaj z naszych trójmiejskich teatrów, którzy współpracują, czy to w ramach kurtynowego jury, czy na co dzień współpracują ze Stowarzyszeniem Kack i podkreślają właśnie pełen pasji, profesjonalizm też tych grup i niezwykłą jakość przygotowanych spektakli. Do tego dołożyła się jeszcze jedna przestrzeń, której nie byliśmy świadomi, przynajmniej ja, jak wielkie, niesamowite i wspaniałe spektakle przygotowują grupy artystów na co dzień dźwigających różnego rodzaju niepełnosprawności. Więc z tego doświadczenia innych grup, które zaczęły przyjeżdżać na Kurtynę, z rozmów z nimi na co dzień, ze współpracy przy różnych projektach, które po drodze realizowaliśmy, stwierdziliśmy, że potrzebna jest własna przestrzeń dla teatrów z Panem Bogiem w nagłówku, czyli właśnie grających jakieś dobre, wartościowe sztuki, grające je w sposób amatorski i po godzinach swojej zwykłej pracy czy innych zawodowych aktywności, gdzie będziemy po prostu, my zapewnimy sprzęt, profesjonalną obsługę i takie naprawdę przyzwoite warunki działania, ale W zamian za to te grupy będą mogły tworzyć wspaniałe rzeczy i jeszcze na dodatek zobaczy je szersza publiczność, bo pojawią się na jakimś afiszu, pojawią się w repertuarze i będą dostępne dla innych, a nie tylko dla grona przyjaciół, które zazwyczaj te spektakle oglądało. Więc ta część Centrum Kultury to będzie stricte właśnie przestrzeń profesjonalnego, bo taki nam się marzy, teatru, profesjonalnej sali kinowej, tylko po to, żeby jeżeli grane są wartościowe i dobre filmy, to nie zderzać się z tym, że w komercyjnych kinach one są wyświetlane na przykład o godzinie 10 czy 11 przed południem z myślą jedynie o szkołach lub seniorach, a dla części społeczeństwa po prostu z racji godziny, o której są wyświetlane, niedostępne, więc chcemy po prostu również, żeby funkcjonowało tam kino. Chcemy, żeby funkcjonowała sala koncertowa, sale konferencyjne, które będą po prostu dostępne dla wszystkich, którzy tworzą dobre rzeczy, mające gdzieś w swoim DNA, w swojej genezie powstania wartości chrześcijańskie. I takim miejscem kultury ma być ta przestrzeń. A ponieważ kultura potrzebuje ludzi, i nie tylko odbiorców, albo nie tylko twórców, ale właśnie i jednych, i drugich. I mamy też świadomość, że kultura, wszelka kultura, nie jest łatwo utrzymywalna, tak to nazwijmy. Z samych biletów nawet najlepsze teatry nie będą w stanie zafunkcjonować. Stąd przecież to państwo utrzymuje instytucje, państwo, samorządy utrzymują instytucje kulturalne w naszych miastach, bo samodzielnie one raczej nie mają szans na utrzymanie się. Stąd też pomysł, żeby przy tym naszym centrum była jeszcze taka część noclegowo-konferencyjna, która z jednej strony posłuży warsztatom edukacji, również właśnie dla grup, dla odbiorców kultury, ale również będzie po prostu wędką, a nie rybą. Będzie miejscem, które pozwoli potem w przyszłości cały obiekt utrzymać, ale też sfinansować właśnie te działania tworzenia kultury. Więc centrum to właśnie takie dwie przestrzenie. Samej już stricte kultury, ale również zaplecza dla niej.
To duży budynek będzie.
3400 metrów kwadratowych powierzchni plus dach, również w części wykorzystany właśnie użytkowo. To rzeczywiście robi wrażenie, natomiast ta przestrzeń ma połączyć to, o czym powiedzieliśmy, plus również inne gdzieś tam nogi czy działania stowarzyszenia, również takie funkcje pomocowo-społeczne. Również będzie tam część, powiedzmy, gastronomiczna, będzie miejsce spotkań, powstanie studio nagrań. Także wiele takich przestrzeni kultury i około kultury, które w tym miejscu chcemy po prostu połączyć, tak żeby one naprzemiennie, bez jakichś takich pustych godzin funkcjonowały i były wykorzystywane.
Gdzie będzie to centrum?
Przy ulicy Biskupa Szlagi 3 w Gdyni, czyli dosłownie w bliskim sąsiedztwie parafii i kościoła Chrystusa Króla.
Pierwsza łopata jest wbita?
Nie, wbicie pierwszej łopaty planujemy, marzymy, żeby miało miejsce w lutym. Zobaczymy, czy uda się to powiązać z bardzo ważną dla nas datą 27 lutego, ponieważ współtworzące Stowarzyszenie Kacki, gro osób, z którymi współpracujemy, to środowisko Oazowiczów, a 27 lutego jest dla tego środowiska ważna data z uwagi na to, że to jest dzień śmierci założyciela, czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. I w zasadzie też ten pomysł w ogóle wybudowania centrum to był też nasz sposób odczytania jego apelu, żeby właśnie w Polsce powstawały też takie centra formacyjne w diecezjach, centra nowej kultury. I chcielibyśmy po prostu wbicie pierwszej łopaty połączyć z tą datą, ale nie wbijemy pierwszej łopaty, dopóki nie będziemy pewni, że posiadamy faktycznie zabezpieczenie wszystkich środków na budowę, bo oprócz zbiórki, która trwała, oprócz pozyskania działki, oprócz dotacji, która pozwoliła nam już na skompletowanie pełnej dokumentacji budowlanej łącznie z pozwoleniem na budowę, jesteśmy w trakcie wnioskowania o dwie dotacje, które pozwolą nam sfinansować pomysł, marzenie i cały ten obiekt. No i siłą rzeczy dopiero kiedy te konkursy zostaną rozstrzygnięte i nasze marzenia się skrystalizują i okaże się, że że może rzeczywiście to będzie sposób na sfinansowanie tej budowy. Wtedy będziemy ogłaszać i zapraszać wszystkich na wbicie łopaty.
To teraz jak czekacie na wyniki i to, czy dostaniecie dofinansowanie, to jak się czujecie, kiedy myśleliście na samym początku, o, stwórzmy takie centrum, a gdzie, niemożliwe, tak wielkie tutaj w Gdyni? Czy może wszyscy byli zapaleni i powiedzieli, super, na pewno będzie?
To znaczy tak, mogę mówić za siebie, mogę mówić za zupełnie najbliższych współpracowników stowarzyszenia. Pewnie to było różnie. Ja też na pewno miałem momenty, w których wątpiłem, bo zwyczajnie jestem człowiekiem małej wiary, nie mam takiej wiary jak ksiądz Blachnicki, który swego czasu, nie mając pieniędzy na nic, miał wybrać dom w Krościenku nad Dunajcem na siedzibę oazy. No i miał do wyboru dwa domy. Nie mógł się ze współpracownikami zdecydować na żaden z nich, a przypomnę, że nie miał środków również na żaden z nich, więc w efekcie kupił obydwa. Natomiast no, ja takiej wiary nie mam, więc zwątpienia były. Natomiast jednocześnie naprawdę takie mocne przekonanie, które chociażby co roku na każdej kurtynie słyszeliśmy od tych grup, które do nas przyjeżdżają, rozmawiając z nimi, słuchając, czytając potem relacje, które oni w swoich miastach w Polsce, na przykład w mediach lokalnych podawali, pisali, mówili o nas. Wiemy jedno, to miejsce jest potrzebne. Tak już też zwyczajnie po ludzku po drodze było tyle zakrętów i załamań, których po ludzku nie dałoby się rozprostować. I nagle się okazywało, że idziemy do przodu. Życzliwość naprawdę różnych, na co dzień może niekoniecznie wyglądających na współpracujące środowiska, której doświadczamy, kiedy potrzebujemy czy jakichś dokumentacji, czy właśnie decyzji urzędowych, jest po prostu niesamowita i to gdzieś podtrzymuje ten płomień wiary, że ta budowa się rozpocznie. Sama zbiórka, kiedy rozmawiamy ze specjalistami od fundraisingu, mówią, że trochę niemożliwe, że w taki niezawodowy, niewyspecjalizowany właśnie w takim zbieraniu zbiórkowym środków sposób udało się nam zebrać właśnie taką metodą oddolną pierwszy milion w bardzo krótkim czasie. To wszystko pokazuje, że gdzieś tam to nie jest tylko chyba nasze ludzkie gdybanie i marzenie, ale Pan Bóg ma jakiś pomysł, żeby te nasze marzenia się zrealizowały i tego się trzymamy.
Takie gdyńskie Krościenko troszkę?
Gdyńskie Krościenko z księdzem moderatorem generalnym ruchu Światło Życie drocze się regularnie, że po prostu budujemy kopią górkę północy i dlaczego nie?
Do tej części noclegowej będą mogli wszyscy przyjeżdżać? Czy to będzie skierowane też stricte do osób związanych z kulturą?
To będzie w ogóle miejsce otwarte dla wszystkich, ponieważ tylko w ten sposób możemy też dzielić się naszym przeżywaniem relacji z Panem Bogiem ze wszystkimi, a nie tylko tak miło i sympatycznie w własnym gronie. To chodzi o ten moment, żeby po prostu pójść też dalej, poza tą strefę komfortu. Ta część noclegowo-konferencyjna będzie dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Ona też ma być tą częścią, która pozwoli funkcjonować Centrum Kultury finansowo. Więc tu pewnie nie będziemy niczym nowym. Będziemy jak chociażby dobre miejsce w Warszawie przy Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, czy będziemy jak na Mokotowie w Warszawie Ojcowie Barnabici z kapitalną bazą noclegową, którą zresztą bardzo lubię wybierać w czasie jakichś służbowych wyjazdów do Warszawy, bo przez wspólny fundament wartości, no w tym momencie wolę chociażby nawet zapłacić za nocleg i wesprzeć ojców Barnabitów, którzy robią dobre rzeczy, niż komercyjny inny hotel przy tym samym standardzie. Więc takich miejsc w Polsce już jest sporo. Tu nasze centrum z tym zapleczem konferencyjno-noclegowym, konferencyjno-formacyjnym jak najbardziej będzie otwarte dla wszystkich. A w Centrum Kultury będziemy realizowali jednak tą naszą część misyjną, czyli widzami będziemy chcieli widzieć wszystkich i właśnie będziemy zapraszali przede wszystkim ludzi, którzy na co dzień zastanawiają się, czy po drodze im z budynkiem takim jak kościół. Natomiast na scenie będziemy chcieli zapraszać tych, którzy potrafią robić genialne, wartościowe rzeczy, niosąc dobre, pozytywne przesłanie i z tym przesłaniem właśnie docierać do wszystkich gości.
Planujecie obie części otworzyć w tym samym czasie?
Tak, bo taka też jest specyfika tego budynku, wynikająca i z parametrów działki, i z przepisów prawa budowlanego, i siłą rzeczy otrzymanego pozwolenia na budowę, że to jest taki organizm, jeden, sieć naczyń połączonych i nawet nie, technicznie nie udałoby się rozdzielić chociażby samej budowy na przykład na tą część tylko Centrum Kultury i na przykład tą część konferencyjną, bo to jest po prostu jeden uzupełniający się organizm. To jest też to, co wspomniałem, że zależało nami tutaj architekt Radosław Ziejka, no, dokonał niesamowitej rzeczy, właśnie takiego przewidywania, jak te przestrzenie pouzupełniać i zagwarantować albo ich łączność, albo rozdzielność w zależności od potrzeb, żeby po prostu nie było pustych takich miejsc i żeby nie było zmarnowanych godzin, typu dlatego, że za ścianą dzieje się coś, to to pomieszczenie obok jest już wyłączone z użycia. Bardzo tutaj dbał o to, żeby połączyć, a w razie potrzeby móc sprawnie porozdzielać funkcję tego obiektu.
To czekamy na koniec lutego?
Czekamy na koniec lutego, bo myślę, że to będzie ten moment, patrząc też na minione lata, kiedy różne konkursy, w których w tym roku my składaliśmy wnioski, były rozpatrywane, były ogłaszane ich rozstrzygnięcia, więc wypatrujemy na kilku stronach konkursowych właśnie werdyktów, które powinny pojawić się w lutym.